Zapraszamy na kolejny podcast Polskiej Policji z cyklu rozmów z ekspertami o bezpieczeństwie pod tytułem Wspólnie Bezpieczni. Tym razem naszym tematem są kryptowaluty. Oto część pierwsza, gdzie usłyszycie m.in. jak bezpiecznie inwestować w kryptowaluty. Zachęcamy do subskrypcji na platformach podcastowych i dziękujemy za Wasz czas i uwagę. Czym są kryptowaluty?
To cyfrowa reprezentacja umownej wśród jej użytkowników wartości, która nie jest emitowana i gwarantowana przez żaden bank centralny na świecie.
Jan Ziomek, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
Na przykład polski złoty jest emitowany przez Narodowy Bank Polski. Waluta wirtualna jest używana jako imitacja pieniądza, jeśli dwie strony transakcji między sobą to uzgodnią.
Kryptowaluty to cyfrowe odwzorowanie wartości lub praw.
Oficer operacyjny Centralnego Biura Śledczego Policji.
Które można przenosić i przechowywać w formie elektronicznej z wykorzystaniem technologii rozproszonego rejestru. Rozwinięty na podstawie technologii blockchain, otwarty kod źródłowy oraz rozwiązania peer-to-peer dla sposobu komunikacji internetowej.
Jak precyzuje ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, kryptowaluta nie jest
prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez Narodowy Bank Polski, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej. Nie jest również międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące. Jak również nie jest pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych oraz nie jest instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, czy też nie jest wekslem lub czekiem. I co ważne, jest wymienialna w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowany jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego.
Kryptowaluta jest prawem majątkowym, czyli powiązana jest ściśle z interesem ekonomicznym posiadacza. W związku z tym możliwe jest przenoszenie tych wartości, sprzedaż, darowanie lub dziedziczenie. Przedmiotowa definicja ma również odniesienie do systemu podatkowego, czyli z tytułu transakcji kryptowalutą i osiągnięcia z tego tytułu dochodu powstaje zobowiązanie o charakterze podatkowym zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych.
Jak powstały kryptowaluty, których istnienie nierozerwalnie związane jest z rozwojem technologii łańcucha bloków DLT blockchain?
Możemy wyróżnić trzy etapy rozwoju. Pierwszy z nich to są lata 80., gdzie David Shaum, który był z zawodu kryptologiem, chciał opracować rozwiązanie pozwalające na dokonywanie w sposób anonimowy transakcji w internecie. I swoje rozważenia na ten temat zawarł w publikacji pod tytułem Blind Signatures for Untraceable Payments z 1982 roku. Zaproponowany przez tego kryptologa system, to rozwiązanie, było zawodne, ponieważ kod, w oparciu o który działał algorytm, posiadał luki umożliwiające chociażby podwójne wydatkowanie środków. Pomimo tego niepowodzenia przyjmuje się, że to właśnie on jest prekursorem technologii łańcucha bloków. Drugim etapem są lata 90., gdzie innowatorzy pracowali nad stworzeniem udoskonalonej technologii pozwalającej na dokonywanie anonimowych transakcji w internecie. I pierwsze takie istotne rozwiązania to hashcash Adama Backa, który został opracowany w 1997 roku, oraz BitGold, który powstał w 1998 roku. Dalej warto wymienić działania członków ruchu Cyberpunk i opracowanie takiego rozwiązania jak B-Money oraz Fini. O Bitcoinie, czyli o tej pierwszej kryptowalucie, mogliśmy usłyszeć 31 października 2008 roku, kiedy to niejaki Satoshi Nakamoto rozesłał do takiej zamkniętej grupy mailingowej entuzjastów technologii swoje opracowanie, manifest zatytułowany Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system, który omawia podwaliny oraz powody powstania samej kryptowaluty, jaką jest Bitcoin.
W kontekście przyczyn powstania kryptowalut Nie można pominąć światowego kryzysu finansowego z 2008 roku, związanego z upadłością Lehman Brothers oraz niewykonywaniem norm ostrożnościowych przez instytucje rynku bankowego i inwestycyjnego. Sytuacja ta spowodowała kryzys zaufania do tradycyjnych rozwiązań finansowych i inwestycyjnych, co dało asum do stworzenia systemu transakcyjnego funkcjonującego poza rynkiem regulowanym, bez nadzoru bankowego, z wyłączeniem emitenta instrumentów oraz akceptanta transakcji.
I między innymi o tym Satoshi pisze w swoim opracowaniu. Dyskusja toczy się, czy Satoshi to jest jedna osoba, czy jest to grupa osób. Do tej pory nie zostało to w żaden sposób wyjaśnione, w sposób na tyle wiarygodny, żeby obrać jedną bądź drugą opcję. Aczkolwiek wskazuje się, że rozwiązanie jest bardzo wysublimowane i bardzo dopracowane, co raczej przemawiałoby za opcją grupy osób.
A jak rozumieć pojęcie kryptoaktywa?
Kryptowaluta jako taka jest pojęciem, które głównie funkcjonowało na samym początku tego zjawiska. Obecnie mówi się szerzej o kryptoaktywach.
Kryptoaktywa to nic innego jak cyfrowe odwzorowanie wartości lub praw, które można przenosić i przechowywać w formie elektronicznej z wykorzystaniem technologii rozproszonego rejestru.
Mianem kryptoaktywa określa się cyfrowe odwzorowanie relacji, które zachodzą pomiędzy uczestnikami sieci blockchain i któremu można przypisać uprawnienia o różnym charakterze, na przykład majątkowym. Między innymi z tego względu kryptoaktywa mogą być akceptowane również przez inne podmioty rynkowe i mogą stać się przedmiotem obrotu. I zapisywane one są, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, z wykorzystaniem technologii DLT blockchain.
Wśród kryptoaktywów możemy wyróżnić takie instrumenty jak kryptowaluty, waluty wirtualne i tokeny.
Funkcjonuje tutaj swego rodzaju pojęcie tokena, pod którą rozumie się tak jakby wiązkę uprawnień związaną z konkretnym kryptoaktywem.
Tokeny to kryptoaktywo oparte o funkcjonujący łańcuch blockchain lub wyemitowany w oparciu o inną technologię. Zazwyczaj tokeny przypisane są do konkretnej aplikacji, infrastruktury blockchain, jak również do innej platformy informatycznej.
I obecnie na rynku finansowym możemy wyróżnić trzy główne grupy tokenów. Są to tokeny płatnicze i tutaj odwołujemy się właśnie do kryptowalut lub walut wirtualnych, zależnie od nomenklatury. Jest to rodzaj kryptoaktywa tworzonego z myślą o tym, aby był alternatywą dla pieniądza emitowanego przez banki centralne i będącego oficjalnym środkiem płatniczym, czyli dla walut fiducjarnych takich jak na przykład złoty polski czy euro. I tokeny takie służą jako środek wymiany dobra za usługi i mogą pełnić rolę podobną do środków płatniczych, czyli na przykład właśnie złotych. Możemy ponadto wyróżnić tokeny użytkowe,
które mają zapewnić dostęp do towaru lub usługi. Są akceptowalne wyłącznie przez emitenta tych aktywów. Ich posiadacz ma prawo dostępu do aktualnego lub mającego pojawić się w przyszłości produktu lub usługi.
I tego rodzaju kryptoaktywo daje jego posiadaczowi możliwość chociażby korzystania z jakiegoś rodzaju zniżki czy dostępu na przykład przez sprzedaż do konkretnego dobra. Tokeny użytkowe możemy więc porównać w ich funkcji do powiedzmy kuponów rabatowych, kart podarunkowych, bonów czy voucherów, które wydawane są przez przedsiębiorców i taka działalność nie wymaga posiadania zezwolenia na świadczenie takiej usługi. I trzeci rodzaj tokenów, które możemy wyróżnić, są to tokeny inwestycyjne, które w swojej konstrukcji przypominają tak naprawdę rozwiązania, które znane są z rynku finansowego.
Spełnią funkcję papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych.
Akcji, obligacji, czy też jednostką uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo w alternatywnej spółce inwestycyjnej.
Oraz podlega szczegółowym przepisom regulacyjnym.
Jak również niejednokrotnie tokeny inwestycyjne w swojej konstrukcji mogą też przyjmować kształt odpowiadający prawom z udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. To jest ostatnio dość popularne.
Czym kryptowaluty różnią się od tradycyjnej formy pieniądza?
Po pierwsze, w przypadku kryptowalut brak jest centralnego emitenta kryptowalut, który również dbałby o stabilizację wartości tych kryptowalut. czyli Narodowy Bank Polski, dba o odpowiednią wartość złotego.
Kryptowaluty mogą być emitowane w praktyce przez dowolny podmiot, nawet algorytm, czyli tak naprawdę rozwiązanie informatyczne. W przypadku walut tradycyjnych, walut fiducjarnych, czyli na przykład złotego polskiego czy euro, emitentem może być jedynie podmiot do tego uprawniony, czyli bank centralny, a emisja przez jakikolwiek inny podmiot jest zabroniona.
Kolejną różnicą jest brak gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla kryptowalut.
Bezpieczeństwo i poziom ochrony użytkowników kryptowalut jest o wiele niższe i kryptowaluty są używane jako imitacja pieniądza, jeśli obie strony transakcji wyrażą taką zgodę. Jednak nie jest to waluta, tak jak złoty. Kryptowalutę można porównać do płynnego aktywa, które zmienia swoją wartość w czasie. Mając na uwadze wysoką zmienność, jaką charakteryzuje się na przykład BTC, czyli Bitcoin, należy pamiętać, że owa zmienność nie wynika najczęściej z racjonalnych zdarzeń na rynku finansowym, jak ma to miejsce w przypadku zmienności walut fiducjarnych, takich jak złoty czy euro. Spore wahania ceny powodują brak stabilności obrotu, a w konsekwencji nabywca takiej kryptowaluty musi liczyć się z możliwością utraty całości wniesionego kapitału do inwestycji.
Kolejny element różniący te dwa instrumenty to jest brak powszechnej akceptowalności.
Czyli nie możemy w każdym sklepie zażądać tego, żeby od nas przyjęto zapłatę za konkretne dobro lub usługę za pośrednictwem Bitcoina.
Oczywiście należy tutaj podkreślić, że rynek kryptowalut nieustannie się rozwija i tych podmiotów, które akceptują tę formę płatności, jest coraz więcej. Ostatnią taką istotną kwestią, którą różni te dwa instrumenty, jest brak oparcia kryptowaluty w realnej gospodarce państwowej, kruszcu czy w innej kryptowalucie. W przypadku waluty krajowej jej wartość oparta jest o aktualną sytuację gospodarczą kraju. Natomiast w przypadku kryptowalut brak takiego oparcia i wartość kryptowaluty oceniana jest przez pryzmat podaży i popytu tego instrumentu.
Jako przykład dużej zmienności kryptowalut możemy wskazać chociażby drugą najpopularniejszą kryptowalutę, czyli ETH, Ether, gdzie zgodnie z informacjami z jednego z portali branżowych cena jednego ETH w styczniu 2017 roku wynosiła 9,49 dolara amerykańskiego, natomiast już 13 stycznia 2018 roku, czyli praktycznie rok później, wartość ta oscylowała już w okolicy 1300 dolarów amerykańskich za jedną jednostkę, a już w kolejnym roku, czyli 13 stycznia 2019 roku, wartość jednego ETH była w okolicy 123 dolarów amerykańskich. Tym samym, jeżeli zobaczymy w sposób procentowy, jak kształtowały się wzrosty wartości kryptowalut, okazuje się, że na przykładzie tych danych liczbowych w przeciągu roku ETH zyskało 13 698% wartości, a następnie utraciło ponad 90% swojej wartości, którą miało na samym początku. Pokazuje to tylko, jak duże różnice są kursowe związane z kryptowalutami, gdzie na tradycyjnym rynku pieniężnym możemy mówić o różnicach kursowych rzędu kilku do maksymalnie kilkunastu procent, jak sobie porównamy wahania na przykład dolara w stosunku do złotego, czy euro w stosunku do złotego. Oczywiście mówimy tutaj o wahaniach w stosunkach jednego roku, tak jak tutaj mieliśmy przykład Etheru.
Jak duży jest rynek kryptowalut na świecie?
W przypadku kryptoaktywów to aktualnie mamy ponad 7700 instrumentów tego typu na świecie. Ich łączna kapitalizacja, czyli przyjęta wartość rynku, to około 570 miliardów dolarów. Warto tutaj podkreślić, że bardzo duży udział w tym rynku ma kryptowaluta Bitcoin, której kapitalizacja jest aktualnie w wartości 350 miliardów dolarów, czyli stanowi 60% całego rynku.
Co ciekawe, europejskie organy nadzoru już w 2019 roku i 2018 zwracały uwagę, że kryptoaktywa nie stanowią zagrożenia dla stabilności finansowej, całego rynku finansowego, ponieważ posiadają stosunkowo niski rozmiar i wówczas była to wartość 130 miliardów dolarów. Należy pamiętać, że są to jedynie dane szacunkowe i są obarczone błędem oraz znaczną zmiennością kursów tych kryptoaktywów i kryptowalut.
A jak duży jest rynek kryptowalut w Polsce?
Z uwagi na zdecentralizowany charakter tego rynku, szacowanie jego jest bardzo trudne.
Ponieważ nie są prowadzone bieżące analizy tego rynku przez UKNF, nie możemy przytoczyć konkretnych wartości. Z drugiej jednak strony wiemy, że poszczególne giełdy miesięcznie potrafią generować obroty w wysokości co najmniej kilkuset milionów złotych i wolumen ten rośnie.
Ostatnie szacunki, rzetelne szacunki tego rynku przeprowadzone przez zespół od Polski papierowej do cyfrowej wskazywały, że w latach 2016-17 transakcje na tym rynku wynosiły około 5,5 miliarda złotych.
Kto inwestuje w kryptowaluty?
W pierwszej kolejności, odnosząc się do dużych podmiotów instytucjonalnych, warto wskazać, że zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Fidelity Investments, którego wyniki opublikował m.in. Bloomberg, około 1/3 inwestorów instytucjonalnych posiada BTC bądź inne kryptowaluty. Tym samym stosunkowo duży procent tych podmiotów już inwestuje w tego rodzaju aktywa. I szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych około 27% instytucji, w tym fundusze emerytalne, biura rodzinne, doradcy inwestycyjni oraz cyfrowe i tradycyjne fundusze hedgingowe, stwierdziło, że posiada aktywa cyfrowe i w badaniu wykonanym rok wcześniej do posiadania aktywów cyfrowych w Stanach Zjednoczonych przyznało się jedynie 22% badanych instytucji finansowych. Odnosząc się do kategorii inwestorów indywidualnych, bo myślę, że to jest tak naprawdę dla nas najciekawsza grupa, tutaj możemy powiedzieć, że ze względu w szczególności na bardzo niski próg wejścia w taką inwestycję, praktycznie każdy jest w stanie ulokować swoje pieniądze. Wzmaga to fakt, że nabycie kryptowalut możliwe jest za pośrednictwem coraz większej ilości platform wymiany walut wirtualnych, giełd kryptowalut i z przeprowadzonych badań wynika, że najbardziej zainteresowaną grupą inwestorów indywidualnych jest pokolenie ludzi młodych, co jest, myślę, naturalne i wynika w większości z posiadania wiedzy technologicznej oraz dużej elastyczności na zmiany, w przeciwieństwie do starszych inwestorów, którzy są przywiązani bardziej do tradycyjnego rynku finansowego.
Jak bezpiecznie inwestować w kryptowaluty?
Przy podjęciu decyzji o inwestycji, potencjalny podmiot, w który chcemy zainwestować środki finansowe, należy sprawdzić na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego, funkcjonującej na stronie internetowej tego urzędu, oraz w miarę możliwości na stronach internetowych prowadzonych przez zagraniczne jednostki nadzoru nad rynkiem finansowym. Przy końcowej ocenie ryzyka w zakresie inwestycji w kryptowaluty musimy wziąć pod uwagę takie okoliczności, jak na przykład czy broker inwestycyjny jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego lub inny organ zagraniczny takiego nadzoru, czy znamy i dostatecznie rozumiemy, na czym polega ta konkretna inwestycja, jaki jest jej model, jaki jest termin wykupu tokenów przez emitenta. Czy dostatecznie znamy dokument informacyjny opracowany w związku z emisją kryptowaluty, tak zwany white paper, w zakresie danych emitenta, jego siedziby, wysokości posiadanego przez ten podmiot kapitału, udziałowców w kontekście, czy nie byli członkami zarządów, czy udziałowcami brokerów uznanych wcześniej za piramidy finansowe. Musimy zwrócić też uwagę na okoliczność, jaki jest cel inwestycji, ewentualnie jak zabezpieczona jest ta inwestycja, czy istnieje możliwość i sposób złożenia reklamacji na niezgodne z prawem działania lub godzące w interesy konkretnego inwestora. Ponadto należy zwrócić uwagę na jurysdykcję prawną emisji kryptowalut, która nam potencjalnie może utrudnić w przyszłości składanie roszczeń odszkodowawczych lub skarg z tytułu nierzetelnej realizacji umów.
Musimy pamiętać o kwestii wiedzy specjalistycznej, którą powinniśmy posiadać, zanim zainwestujemy na rynku kryptoaktywów, w tym kryptowalut, ponieważ tak jak wiemy, wiąże się to ze znacznymi wahaniami wartości. I takim inwestowaniem powinny zajmować się osoby, które posiadają co najmniej minimalną wiedzę na temat technologii blockchain, kryptowalut oraz powodów, które wpływają na ich zmienność. Nie należy sugerować się jedynie spektakularnymi wzrostami ich wartości, bo dane historyczne jednoznacznie wskazują, że może to wiązać się również ze znacznymi spadkami wartości, które dochodzą do 90% wartości. I jeśli już musimy i decydujemy się inwestować w kryptowaluty, to nie powinniśmy na to przeznaczać więcej środków, niż możemy aktualnie stracić. Myślę, że jest to zasada dość uniwersalna i odnosi się zarówno do tradycyjnego rynku finansowego, jak również do rynku kryptowalut.
Jak właściwie ocenić ryzyko inwestycji w kryptowaluty?
W celu właściwej oceny ryzyka potencjalny inwestor musi wziąć pod uwagę dokumenty opracowane w tym zakresie przez Komisję Nadzoru Finansowego i Narodowy Bank Polski. Pierwszy z tych dokumentów to jest komunikat Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego z 7 lipca 2017 roku w sprawie walut wirtualnych. W dokumencie tym wskazano wiele rodzajów ryzyka, które mogą towarzyszyć potencjalnej inwestycji. Wśród tych ryzyk można wskazać możliwość utraty środków z powodu kradzieży, ryzyko braku gwarancji tych aktywów. Istotnym jest również brak powszechnej akceptowalności dla tego instrumentu. No, nie można też wykluczyć możliwości oszustwa w obrocie kryptowalutami, jak również zmianę wartości, która w tym przypadku nie jest związana z jakimikolwiek czynnikami gospodarczymi czy ekonomicznymi. Kolejnym z dokumentów w kontekście identyfikacji ryzyka na rynku kryptowalut opracowany został przez Komisję Nadzoru Finansowego 22 listopada 2017 roku i został opracowany w sprawie sprzedaży tzw. monet lub tokenów. Dokument ten wskazuje na ryzyka związane m.in. z brakiem możliwości uzyskania informacji o emitencie, brakiem możliwości weryfikacji informacji zawartych w dokumencie informacyjnym, który towarzyszy emisji danej kryptowaluty, brakiem podstaw faktycznych dających gwarancję zwrotu powierzonych środków przez inwestora. Kolejnymi czynnikami ryzyka może być na przykład brak podstaw prawnych do ochrony prawnej inwestorów, czy brak nadzoru publicznego organu, który zatwierdza taki dokument informacyjny.
Czy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego albo inna instytucja publiczna kontroluje rynek kryptowalut?
Należy pamiętać o tym, że Komisja Nadzoru Finansowego w żaden sposób nie licencjonuje tych podmiotów, ani nie nadzoruje, w jaki sposób wykonywane są te czynności oraz nie posiada jakichkolwiek uprawnień władczych w stosunku do tych podmiotów. Oczywiście niektóre z podmiotów, tutaj głównie związane z obrotem i wymianą kryptowalutami, w giełdach i kantorach, posiadają zezwolenia na świadczenie usług płatniczych, aczkolwiek tylko i wyłącznie w tym zakresie są podmiotami nadzorowanymi, czyli tylko i wyłącznie zakres, który dotyczy świadczenia usług płatniczych, na przykład prowadzenia rachunków płatniczych, jest przedmiotem nadzoru Komisji. Kolejnym aspektem, ponieważ jest to coraz popularniejsze zjawisko przestępcze, o którym należy pamiętać, jest to, że pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w żaden sposób nie uczestniczą w transakcjach, które są związane z kryptowalutami. Tym samym powoływanie się na jakikolwiek udział pracowników UKNF, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego lub osób upoważnionych przez organ nadzoru w transakcjach nabycia lub zbycia kryptowalut nie ma żadnych podstaw i jest jednym z elementów, które przestępcy wykorzystują w celu zdobycia naszego zaufania i w konsekwencji przeprowadzenia czynności oszukańczej i pozyskania naszych środków. I tak, posługiwanie się również w obrocie przez podmioty, które są chociażby giełdami lub kantorami, wymiany kryptowalut informacjami na temat organów publicznych w swoich materiałach reklamowych również powinno nam powodować zapalenie się czerwonej lampki, ponieważ chociażby takie podmioty jak policja czy prokuratura nigdy na żadnym etapie nie będą nas prosiły o to, abyśmy udostępnili im chociażby swoje dane do logowania czy pomogli w łapaniu jakiegokolwiek przestępcy. A wiemy, że taka metoda również jest przez przestępców po prostu wykorzystywana.
A jeśli już posiadamy kryptowaluty?
Inwestorzy, którzy już posiadają kryptowaluty i kryptoaktywa, powinni pamiętać o tym, aby nie udostępniać osobie nieupoważnionej dostępu do swojego klucza prywatnego, ponieważ no, możemy go porównać w pewien sposób funkcjonalny do loginu i hasła do naszego rachunku bankowego, do naszej bankowości elektronicznej, które to umożliwiają po prostu wykonywanie transakcji. A jeżeli przestępcy wejdą w ich posiadanie, będą mogli swobodnie również wykonywać te transakcje bez dalszej autoryzacji i bez dalszej wiedzy tak naprawdę osoby poszkodowanej.
Na co jeszcze uważać, podejmując decyzje inwestycyjne?
Kolejnym aspektem, na który należy uważać w zakresie inwestowania, bo pojawiają się takie oferty na rynku, jest udział w przedsięwzięciach mających na celu gromadzenie inwestorów w celu budowy kopalń kryptowalutowych. Wiemy, że niejednokrotnie już powstawały przedsięwzięcia, które kończyły się jedynie zebraniem środków od inwestorów i finalnie osoby, które miały odpowiadać za inwestycje, nie prowadziły tej żadnej działalności zmierzającej chociażby do uruchomienia takiej kopalni. Ostatnim, ale myślę ważnym też aspektem jest to, żeby zachować wzmożoną ostrożność przed zawieraniem transakcji w sytuacji, gdy taki pośrednik w obrocie tokenami znajduje się w państwie o niskim albo zerowym poziomie realizacji obowiązków wynikających z przeciwdziałania praniu pieniędzy. Mam tutaj na myśli głównie podmioty posiadające siedzibę poza granicami Unii Europejskiej. W przeciwnym wypadku środki finansowe inwestora, a być może sam inwestor, mogą być wykorzystani w procederze prania pieniędzy, jak również mogą paść ofiarą oszustwa, ewentualne dochodzenie roszczeń może być po prostu ze względów faktycznych niemożliwe, a co najmniej znacznie utrudnione.